radiowo, naukowo.
Profesor Daniel Kalinowski, Uniwersytet Pomorski, tak bym powiedziała razem ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Trochę się wybiłam, bo z uśmiechem przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o rzeczach ważnych, ważniejszych, przede wszystkim o tym, co nieuchronnie się zbliża, czyli Dzień Jedności Kaszubów.
Tak, wielka sprawa, chociaż tak stosunkowo od niewielu lat jest bardzo mocno obecna w kulturze, w takich tekstach, powiedziałbym, masowych, w radiu, w telewizji czy w internecie, bo tak właściwie ponad 20 lat temu pewna grupa młodych ludzi postanowiła uczcić taką ważną właściwie dla historyków jedynie datę, jak 19 marca 1238, bo to jest tutaj symboliczna data. Wtedy właśnie w annałach, a właściwie w dokumentach papieskich pojawiła się nazwa Kaszubi, bo ówczesny papież Grzegorz opisywał władztwo nad, dla niego, na północy Europy, nad Morzem Bałtyckim i opisywał tam pewnego księcia pomorskiego z siedzibą w Szczecinie, który wśród swojej tytulatury nazwany został również księciem Kaszubów. Pierwszy raz Dux Kaszubie, książę Kaszubów i można powiedzieć, pewnie istnieli wcześniej Kaszubi, natomiast pierwszy raz zostali uchwyceni w dokumentacji ówczesnego cywilizowanego świata, czyli właśnie...
Czyli ktoś dostrzegł i docenił.
Tak, dostrzegł, docenił księcia, który miał pod swoim władztwem tereny, tak byśmy powiedzieli, dzisiejszego Zaodrza, tak gdzieś taka miejscowość jak Greifswald czy Wolgast, czyli Gryfia albo Wołogoszcz. A tutaj oczywiście Szczecin, no i w naszą stronę pod Koszalin, Słupsk i trochę jeszcze dalej. Więc to oczywiście było państwo, które się zmieniało w sensie także i geograficznym, no ale ważna jest właśnie ta nazwa, bo no, nazwa sankcjonuje, tak? Mówi o tym, że mieszkają tam jacyś wędowie, tak? Nie do końca też dzisiaj historycy wiedzą, o kim była mowa dokładnie, jacyś właśnie Pomorzanie, ale także i Kaszubi, czyli jakiś etnos, tak? Jakaś grupa, która się czymś wyróżniała, skoro ich nazwano Kaszubami. A wyróżniała się prawdopodobnie, możemy myśleć, no właśnie językiem, ewentualnie poczuciem jakiejś inności, może obyczajowej.
Ja myślę, że tak, bo te tradycje, zresztą one na antenie naszej też przecież wybrzmiewają co jakiś czas, te tradycje kaszubskie, no niby z Pomorza, niby tu, a jednak różnimy się pod wieloma względami, tak?
No i to jest takie ciekawe, że tak, zostali dostrzeżeni, nazwani z imienia i dzisiaj, jak patrzymy z perspektywy XXI wieku, no to ten etnos cały czas na Pomorzu się utrzymuje. Także historycy średniowiecza, nawet i wczesnego, mówią o tym, że wśród Słowian, którzy się pojawili w tej części Europy, gdzieś tak w V, może VI wieku naszej ery, no to gdzieś tak 8, 9 zaczęły się tworzyć takie podgrupy już. No to nie były państwa, no ale jednak grupy, które na przykład jedni się osadzali wokół no, terenów właściwie dzisiejszego, gdzieś tam Hamburga.
No to najbardziej... jak takie wioski etniczne.
Tak, tak, takie nie? Właśnie takie grupy, które już miały jakieś poczucie interesu, nazwijmy to, politycznego. Miały też czasami też i swoje systemy
wiary. Uśmiecham się, przepraszam, chciałam powiedzieć, bo takie partie polityczne, drodzy państwo.
Jakoś tak, no bo chodzi mi o to, że wcale nie było jedności pewnej takiej jakby słowiańskiej. To, że ten książę Bogusław został nazwany w tej tytulaturze kilkoma mianami etnicznymi, to nie było jakby przypadkowe, bo te grupy żyły ze sobą, ale nie zawsze na super dobrej stopie, bo jak popatrzymy właśnie na historię Słowiańszczyzny tej średniowiecznej, to widzimy, że raz Pomorzanie byli z Brandenburczykami, raz przeciwko Brandenburczykom, raz właśnie...
Powiedziałabym życie.
Tak, raz walczyli z Rugijczykami, raz byli w jakichś komitywach, więc tutaj te jakieś tarcia musiały być i sądzę, że to wyodrębnienie Kaszubów wówczas, w tym XIII wieku, było po to, aby właśnie zauważyć, że dobra, jest jakaś grupa, która tak się określa. Mhm. I jak pójdziemy potem w historii, no to widzimy, że choć nie zbudowali własnego państwa Kaszubi, no to jednak stale byli obecni zarówno w polityce Gryfitów, jako książąt zawiadujących Pomorzem, dzisiaj nazywamy zachodnim, ale pojawili się też w jakimś momencie na Pomorzu Wschodnim, czyli dzisiejszym gdańskim Pomorzu. No i dzisiaj właściwie kaszubskość jest kojarzona z rejonami województwa pomorskiego, bo wciąż żyją, wciąż są aktywni, są rozpoznawani. Natomiast no właściwie prawie ich nie ma, albo niewiele ich już jest na terenach Pomorza Zachodniego. Skąd właśnie ta tytulatura gdzieś tam pierwszy raz się pojawiła i była widoczna. No i cóż, już w realiach współczesności, po okrągłym stole, po tych przemianach w Polsce, jakie nastąpiły, tym takim pewnym otwarciu się też i przeciętnego obywatela na pewną inność, różnorodność, jaka jest w Rzeczpospolitej, w polskim społeczeństwie. Także i Kaszubi właśnie postanowili ten dzień 19 marca jakoś tak uwypuklać i właśnie mówić o kaszubskości na Pomorzu.
No właśnie i no, trudno omijać Uniwersytet Pomorski, mówiąc o Dniach Jedności Kaszubów, zwłaszcza ty, twoja żona Adela, mocno jesteście związani też z krzewieniem tej kultury kaszubskiej tu w regionie. Choćby rozmów już nie tyle o historii i tradycji, ale i o teatrze przecież kaszubskim.
Tak się rzeczywiście dzieje, tak. No, mamy też różne powody, bo w dawnych czasach, gdzieś tam załóżmy w XIX wieku, tak do początku XX, no pierwsi działacze kaszubscy, tak jak Florian Cejnowa, trochę mniej Hieronim Derdowski, ale już Aleksander Majkowski, oni bardzo mocno podkreślali, że kaszubskość to jest język. Mhm. To jest takie poczucie, byśmy powiedzieli, dosyć takie nacjonalistyczne nawet, nie? I nawet takie pokolenie było jak zrzeszyńcy, twórców literatury, ale także właśnie polityków, którzy za swoje przekonania siedzieli nawet i w więzieniu w tych czasach sanacyjnych. Natomiast dzisiaj kaszubskość niekoniecznie już jest tak silnie związana z językiem, chociaż oczywiście cały czas tak, no ale mówię to dlatego, że jak powiedziałaś, akurat wymieniłaś Adela i mnie, no to Adela ma inne powody, aby praktykować kaszubskość.
Ona jest kaszubką z krwi i kości.
Właśnie, bo ona jest z krwi i kości. Ona może się wylegitymować obecnością swojej rodziny no, od średniowiecza, więc ona była, jest i będzie. Tak, znaczy jej rodzina i jej jakby typ myślenia o kaszubskości. Natomiast mój wybór tutaj nastąpił, a nie dziedzictwo, bo jako człowiek pomorzanin raczej, bo urodziłem się Sławnie i mieszkam pod Słupskiem, no to widzę pewne etnosy, które są. Na co dzień używam oczywiście języka polskiego i utożsamiam się z państwem polskim, z polskimi racjami politycznymi, no ale jednocześnie stale myślę o kaszubskości, bo wśród tego, co dzisiaj daje nam kultura, nie wiem, internet, bo możemy wybrać dzisiaj. Mogę być, nie wiem, mentalnym Brytyjczykiem, albo jakimś Amerykaninem, czy nie wiem, cokolwiek.
Taka co sobie wymyślisz,
taka jest dzisiaj wolność, tak? Dzisiaj, nie wiem, socjolodzy mówią, że dzisiaj pewne wspólnoty są wyobrażone. Ja mogę sobie na poniedziałek być rodzimowiercą, we wtorek mogę być krysznawcem, a w środę mogę być katolikiem i tak dalej, nie?
Matko, co to się w głowie takiego człowieka
Ale
musi
tak
wydarzyć?
Się, tak wtedy? Się dzieje, no, tak się rzeczywiście dzieje. Więc ja wybieram kaszubskość, tak? To znaczy wśród wielu etnosów, ale wśród też wielu etosów, które bardziej nawet etosy dla mnie są istotne, a nie etnosy. Więc wśród tych etosów, które istnieją wokół, uznaję, że żyjąc w Słupsku, wybieram wśród różnych wartości silną obecność kultury kaszubskiej. I stąd jakby wynika nasza praca. I do tego też jakby zachęcamy generalnie wszystkich, którzy nie tylko mieszkają w samym Słupsku, ale generalnie są na Pomorzu, czy są w Polsce, czy są w Europie, czy na świecie.
Znaczy ja kiedyś, proszę nie zrozum mnie źle, ale absolutnie uważałam, że Słupsk nie jest kaszubski. Zupełnie, że Kaszubi zaczynają się od Bytowa. I idzie to w kierunku, że tak powiem, Gdańska i bardziej tam niż tu. I nie umiem dziś tak naprawdę głośno i wyraźnie powiedzieć, z jakiego powodu takie miałam myślenie. Ja po prostu tak, nikt mnie tego nie nauczył. To było przekonanie, które we mnie jest chyba odkąd ja pamiętam, że Kaszubi to odbytowa, a no, my to nie wiadomo co, tak naprawdę.
No więc właśnie, to jest problem naszej tożsamości, mówię naszej, troszeczkę tak jakby wspólnotowo, bo sądzę, że to jest kwestia do przemyślenia przez naprawdę wielu ludzi żyjących, czy w Słupsku, czy na Pomorzu, czy w ogóle właśnie w Polsce, bo kwestia taka, oczywiście coś dziedziczymy, więc takie wyobrażenie, że Kaszuby są no, w takich powiatach typu Bytów,
Sierakowice, Bytów,
Kartuzy, Kościerzyna, Puck, no to rzeczywiście coś takiego jest. No ale jak człowiek już trochę wejdzie głębiej, jak zacznie po prostu się interesować, kim jest i co tutaj robi i w ogóle co to za okolica, no to wtedy widzi, że historycznie rzecz biorąc, no Słupsk był kaszubski. Nawet te prawa miejskie, które uzyskał, no od Świętopełka II, więc księcia, który odciął się od wpływów polskich, stworzył własne państwo i no ono, to było państwo, które miało może w przyszłości być czymś jeszcze innym niż korona, niż księstwo zachodnio-pomorskie. No ale oczywiście tam wystarczyło tej pary i tej dobrych okoliczności no, na Świętopełka i na jego syna. Natomiast już potem państwo padło. Natomiast chodzi mi o to, że jakby dzisiaj, że widzi się oczywiście obecność kultury kaszubskiej. I teraz jeżeli ją zdefiniujemy tylko poprzez język, no to już nawet bym powiedział, że i w Słupsku jest kaszubskość. No są szkoły, gdzie się uczy języka kaszubskiego.
No jest szkoła podstawowa numer 2 z Rominą Keller na czele. Tak.
Oczywiście, to jest bardzo jakby istotne, nawet nie jakby, to jest istotne, dbać o kaszubskość od poziomu zupełnie takiego podstawowego, czyli szkoły podstawowej, czy nawet żłobku, no nie żłobku, tylko przedszkoli.
Przedszkoli, tak.
Natomiast ważna, wydaje mi się, jest równie ważna jest kwestia nie pozostawiania tej młodzieży samej sobie po szkole podstawowej, czyli szkoły średnie. No i jeszcze jak najbardziej jest ważna kwestia dalszej edukacji na poziomie właśnie już młodzieży takiej
świadomej
młodzieży, tak, pełnoletniej już młodzieży, właściwie już dorosłych. I jeżeli mamy wszystkie te etapy, no to wtedy kaszubskość, tożsamość się utrwala. No i pewne tego typu działania właśnie w Słupsku, na ziemi słupskiej są. Więc można powiedzieć, że kaszubskość się tak przynajmniej od 20 lat bardzo mocno przesunęła na zachód. Jak popatrzymy na relacje, które robią pracownicy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nauczyciele, gdzie liczy się te dzieci, liczy się obecność kaszubszczyzny, czy w mediach, czy mediach prasowych, czy mediach radiowych. Jak to wszystko jakby się podsumuje, to widać, że nawet liczbowo pewne rzeczy w Gdańsku są mniej aktywne niż te, które się rozgrywają właśnie na zachodzie Kaszub. Dzisiejszym zachodzie Kaszub, no tak, czyli tak, właśnie tak. Na naszych ziemiach. Oczywiście można powiedzieć, że ta granica chyba dzisiaj na Słupsku się kończy, czy też na powiecie słupskim, bo już w Sławnie jest właściwie nieobecność tej tradycji. No jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Koszalinie, jest też w Szczecinie i tam też co jakiś czas są dosyć spektakularne działania, ale one są bardziej okazjonalne. Mhm. Natomiast tutaj są regularnie, konsekwentnie.
Na bieżąco powiedziałem.
I na bieżąco. I właśnie to powoduje, tak. że ta tradycja tutaj jest mocniej widziana, mocniej obecna. No i to chyba jakby dla spraw naszej tożsamości, wszystkich tożsamości, nie Kaszubów tylko, ale i generalnie mieszkańców tutaj będących, no to chyba jest z mojej perspektywy to dobrze.
Mhm. No to tak, to z całą pewnością. Obchody Dnia Jedności Kaszubów 19 marca w czytelni Biblioteki Uniwersytetu Pomorskiego, a później Czerwony Spichlerz Muzeum Pomorza Środkowego.
Tak, pomyśleliśmy, żeby nie zamykać się jako środowisko akademickie tylko na nasze mury, że oto zapraszamy ludzi ze Słupska czy z okolicy, no przyjedźcie tutaj, uniwersytet, piękna biblioteka, no i posłuchajcie referatów, no bo tam są rzeczywiście wypowiedzi referatowe, plus jakieś tam przerwy z młodzowym kuchem, czyli coś do jedzenia.
Coś do jedzenia, tak.
Tak, ale to generalnie są wypowiedzi akademików, czyli Andrzeja Buslera, który właśnie mówi o idei Dni Jedności Kaszubów, potem Adeli Kalinowskiej, która opowiada o literaturze tworzonej przez kobiety kaszubki piszące, tak, które, nie po polsku, tylko które piszą po kaszubsku.
No, ale tutaj i tomiki poezji Adeliku Kalinowskiej, drodzy państwo.
O sobie nie będzie mówiła.
A dlaczego? Ja bym powiedziała, że to jest bardzo pasjonujące.
Dobrze, ale to może dla kogoś, znaczy dla kogoś, kto będzie opisywał ją jako obiekt, a no nie będzie uprawiała autoreklamy. Natomiast potem jest wypowiedź akurat moja, która dotyczy komiksów. Potem jest Marek Kaszewski, doktor Marek Kaszewski, który mówi o słownikach kaszubskich. Dalej...
Moja ulubiona koleżanka redakcyjna, Tatiana Slowi, drodzy państwo.
Ona z kolei będzie opisywała...
Boso i w szpilkach.
Tak, tak. Jak są przedstawione kaszubki.
Cudownie.
Nie te, które piszą, tylko jak są widoczne właśnie w tekstach kultury współczesnej.
Super.
No i na koniec Ania Świstuń, która będzie mówiła o Róży Ostrowskiej, właśnie kobiecie, która pojawiła się spoza Kaszub, natomiast opisywała Kaszuby.
Ja muszę, przepraszam, tu zrobić przerwę. Państwo pewnie słyszą, nie widzą. Daniel Kalinowski po prostu siedzi tu, macha rękoma i ten mikrofon co chwilę był tak prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo.
Już się powstrzymuję. Już się powstrzymuję.
Ja to widzę z lękiem, żebyś sobie krzywdy nie zrobił po prostu.
Boże, jakiś mam... Odkrywam w sobie również włoski temperament.
No właśnie, ale
nie
to dobrze.
Nie wiem, bo tutaj o Kaszubach ja mam tyle...
A Kaszubi zawsze mi się wydawali, to już też muszę powiedzieć, tacy bardzo powściągliwi. Nie
tak.
Wiem, bardzo, że tych emocji to człowiek musiał w tą twarz mocno spojrzeć, żeby wyczytać, o co tam chodzi w tych emocjach i co tam się wydarzyło.
Dlatego ja nie jestem Kaszubem takim typowym. Ja pewne rzeczy wybieram, ale inne nie. Także
dlatego wybrały ciebie same.
Tak, dlatego jest jak jest. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o tej drugiej części właśnie, która się odbędzie w Muzeum Pomorza Środkowego w Spichlerzu Czerwonym, gdzie będzie właśnie mowa o poezji i to też wydaje mi się jest istotne, bo częstokroć jest tak, że jest osoba, która w Słupsku działa, a nie ma przestrzeni, żeby zaprezentować to, co pisze. A akurat w tym przypadku Adela w
że
zeszłym
jednak,
roku...
Proszę bardzo.
No, muszę powiedzieć, ale informacyjnie na takiej zasadzie, że jednak Pomorska Nagroda Artystyczna, Literacka, Wiatr od Morza trafił...
Ja bym powiedziała, czemu muszę? To trzeba z dumą, drodzy państwo.
Mówię
Adela
to.
Kujk-Kalinowska dostała niesamowitą nagrodę. Miałam też przyjemność z nią rozmawiać na naszej antenie i o poezji, którą napisała, i o chowaniu pewnych tekstów do szuflady ciągle jeszcze i niezmiennie. Także naprawdę polecam państwu ten wieczór i spotkanie
tak,
z Adelą Kujk-Kalinowską, laureatką Kaszubskiej Nagrody Literackiej, 17 Muzeum Pomorza Środkowego, 19 marca.
Tak,
to będziemy
i łącznie nam się właśnie układa taka podwójna impreza od 10 do 14 w bibliotece uczelnianej, a potem o 17 już w takim innym nastroju, bardziej poetyckim spotkanie z Adelą. Także gorąco państwa zapraszam i to jest coś, co wydaje mi się jednak wszystkich nas wzbogaca na takim właśnie poziomie, że oto ci, którzy myślą, że Kaszubów w Słupsku nie ma, no to mogą zrewidować swoje poglądy. A druga rzecz jest taka, że gdyby trochę mieć więcej świadomości historycznej, to właśnie się okazuje, że Słupsk jest bardzo,
wiesz co,
bardzo
ja się z tobą
kaszubski.
Zgadzam. Natomiast zobacz, tak naprawdę nasze postrzeganie świata i myślenie historyczne, i ja mówię o przeciętnym człowieku, nie takim, który wsiąka w tę historię, lubi, to go nakręca, bo też są tacy przecież. Natomiast ja mówię o tym przeciętnym człowieku, który ma zupełnie inne zainteresowania, a historię ma na poziomie szkoły. Powiedzmy. I tu powiedziałabym, jest wiele błędów i wiele, że tak powiem, rzeczy do wyprostowania ciągle i niezmiennie.
Właśnie, wiele rzeczy do wyprostowania, bo to jest kwestia tej perspektywy, jaka jest obecna w podręcznikach. Jeżeli one są tworzone z perspektywy Krakowa czy Warszawy...
Bo wiesz, ty dla mnie mówisz, ty do mnie teraz mówiąc, mówisz bardzo interesujące rzeczy. I ja bym w to chętnie poszła, ale teraz zobacz, ja siedząc choćby w szkole średniej na historii, to myślę sobie, że myśmy mieli podawane tylko zajawkowo te rzeczy, które interesowały człowieka, który tę historię podawał. Nic ponad, nic bardziej, nic mniej.
No trudno, rozumiesz, ale czasy się zmieniają.
Czasy się zmieniają. Ja namawiam do tego, żeby szukać. Tak.
I wybieramy, jesteśmy coraz
przede wszystkim
świadomi.
Też, żeby słuchać ludzi, którzy o tej historii potrafią opowiadać, weryfikować swoje poglądy i myślenie na pewne, że tak powiem, sytuacje, historię właśnie tą, którą mieliśmy.
Ja wszystkim tym, którzy nie chcą jakby się przyznać, czy też nie chcą zrozumieć, nie chcą usłyszeć takiej, no nie wiem, nawet nie tezy, tylko stwierdzenia faktu, że Kaszubi byli na ziemi słupskiej, no to podaje sytuację XIX wieku i początku XX, kiedy rozpoczęły się w ogóle badania, naukowe badania nad Kaszubszczyzną. I się właśnie okazuje, że one były tu, w Słupsku realizowane albo w okolicy Słupska. Więc po pierwsze, no nie wiem, pierwsze opisy pastora Lorka, który był z Cecenowa, no to się uważa za jeden z pierwszych tekstów. No jeszcze nie naukowych, ale takich paranaukowych. Był propozyt Haken, który właśnie był w Słupsku, który bardzo tendencyjnych jest autorem opisów Kaszubów, no ale je zrobił z niemieckiej perspektywy. Oczywiście Kaszubi dla Niemców byli jakimiś podludźmi, tak?
Tak, w ogóle tworem jakimś zupełnie.
Ale dobrze, w tejże tradycji niemieckiej jest...
Dla Polaków byli Niemcami. No.
Jest taka pieśń, która mówi o tym, skąd Kaszubi pochodzą, skąd Kaszubi przychodzą i odpowiedź z nad Słupska, ze Słupska, tam gdzie jest ich tyle, co piasku nad morzem. Więc to jest jeden z najstarszych w ogóle takich też wzmianek w pieśni ludowej, niemieckiej pieśni ludowej, która określa, skąd są Kaszubi.
Ja myślę, że my dzisiaj tu postawimy kropkę, drodzy państwo. 19 dzień marca. Namawiam, zachęcam, media społecznościowe, strona internetowa Uniwersytetu Pomorskiego. Tam najprościej, najszybciej można znaleźć, ale pewnie nie tylko.
Nie tylko. Belno rocime da Słepska.
Daniel Kalinowski, profesor Daniel Kalinowski był państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.